Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Sławomir Nitras, poseł Platformy Obywatelskiej i kandydat do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej, lider tej listy, jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznę może tak. Lubi pan dziennikarzy?
Staram się wszystkich ludzi lubić, dziennikarzy w sposób szczególny, bo de facto pracujemy razem. Znaczy jesteśmy, bez nas nie ma dziennikarzy i dziennikarzy nie ma bez nas, więc tak,
ale
lubię.
Ostatnie spotkanie pana i Krzysztofa Brejzy, przypomnę, z dziennikarzami jest dość mocno komentowane i nie do końca być może to wskazuje na to, że lubi pan jednak dziennikarzy.
Ja bardzo lubię dziennikarzy, z tym, że jak pani zadała to pytanie, to miałem na początku ochotę powiedzieć, bardzo lubię, ale coraz więcej jest, pamięta pani taką piosenkę Andrzeja Rosiewicza, coraz więcej przebierańców, coraz trudniej oryginał, prawda? Bo jednak dziennikarstwo to jest pewien zawód, który z którym wiąże się jakaś etyka, jakieś zasady, jakiś kodeks zasad. Natomiast niestety dziennikarze, tak zwani dziennikarze mediów publicznych, stają się w mojej ocenie coraz częściej albo wręcz ich podstawową rolą jest bycie funkcjonariuszami służącymi PiS-owi, a nie obiektywnymi dziennikarzami, bo
to czy w takim
razie... Ja pani podam tylko taki przykład. Na przykład, wie pani, jest kampania wyborcza, ale w tej kampanii, bez kampanii podobnie się dzieje, ale w kampanii natężenie jest większe. My robimy oczywiście, jak każda partia polityczna, jak wszyscy kandydaci, mówię o kandydatach Koalicji Obywatelskiej, robimy konferencje prasowe. Na tych konferencjach zawsze są przedstawiciele Radia Szczecin, telewizji szczecińskiej publicznej i może z wyjątkiem czasami radio się zdarza zrobić z tego relacji, natomiast telewizja publiczna w ogóle nie robi z tego relacji, z tych naszych konferencji prasowych, tylko oni przychodzą, zadają pytania wygodne dla siebie, a na końcu robią materiały, co my odpowiadamy na ich pytania. Nie relacjonują przebiegu samej konferencji. To nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. To jest łobuzerie.
To czy w takim razie uważa pan, że pomysł partii rządzącej o utworzeniu samorządu dziennikarskiego jest dobry?
Myślę, że ja dzisiaj jadąc do pani słuchałem wystąpienia wczorajszego wystąpienia pana Kaczyńskiego, chyba w Wielkopolsce, jak on mówił, że już udało nam się przywrócić równowagę w mediach. Są jeszcze ośrodki, które staremu reżimowi służą, ale już generalnie mamy bliżej pluralizm. Pluralizm, czyli wszyscy mówią tak, jak myśli Kaczyński. Myślę, że pomysł na to stowarzyszenie, ja jestem zwolennikiem stowarzyszeń, uważam, że samorząd dziennikarski mógłby pomóc, ale to musi być prawdziwy samorząd dziennikarski, a nie ktoś podporządkowany Ministerstwu Propagandy, które stworzy Jarosław Kaczyński. Wydaje mi się, że pomysł Kaczyńskiego na samorząd dziennikarski to jest pomysł na to, żeby wziąć za twarz tych wszystkich, którzy jeszcze są niezależni.
No niektórzy dziennikarze komentują to
oddolnie,
w ten
odgórnie.
Sposób, że jest to prosta droga do ostatecznego upartyjnienia mediów. Czy zgadza się pan z tym?
Tak, dlatego, że każdy samorząd zawodowy, który w Polsce powstaje, który się cieszy jakimiś przywilejami ze strony państwa, nie wiem, jak lekarski samorząd, prawda, na przykład, czy aptekarski, to są samorządy, które powstają oddolnie, a nie samorządy, które są odgórnie narzucane.
Tutaj porównuje się to do samorządów prawników, między innymi,
właśnie,
czy lekarzy.
No właśnie, do samorządów zawodowych, które mają status, pewien państwo im nadaje i nadaje im pewne przywileje reprezentowania środowiska. Ale tylko, że to musi być autentyczne i prawdziwe. A ja się boję, że samorząd będzie polegał na tym, że Jacek Kurski będzie prezesem, a jakaś Joanna Lichocka, szefowa mediów narodowych, będzie wiceprezesem i oni będą mówić dziennikarzom, co robić albo czego nie robić, jeszcze dawać legitymację, kto może być dziennikarzem. To my już to mieliśmy, to się nazywało PRL. I jeżeli ja patrzę dzisiaj na to, co robi Kaczyński, to jest normalna komuna. Znaczy, to się niczym
to
nie różni
od tego,
co było za komuną.
W takim razie, jakie pana zdaniem są granice politycznej moralności?
To bardzo poważne pytanie. To jest pytanie i dla etyka, i dla filozofa. Nie wiem w ogóle, co to znaczy polityczna moralność. Jest jedna moralność.
A istnieje coś takiego,
wydaje mi się,
jak
że jest jedna
jakieś zasady?
Nie ma w polityce innej moralności niż w życiu. Znaczy, taka sama moralność obowiązuje księdza, polityka, sklepikarza, taksówkarza, nauczyciela. Jest jedna moralność. Tego się nie da oddzielić. W polityce moralne jest dokładnie to samo, co w życiu jest moralne. Jeżeli zachowanie w polityce jest w porządku,
panem dobrze się współpracuje?
To zależy komu, no wie pani. Moi współpracownicy nie narzekają.
Ja wciąż myślę tutaj o
Wiejskiej. Myśli pani o Wiejskiej.
Wicemarszałek Terlecki mówił ostatnio, że jest pan jednym z najczęściej karanych posłów przez Prezydium Sejmu.
Ale ja nie jestem karany przez Prezydium Sejmu. Jestem karany przez pana Kuchcińskiego i pana Terleckiego. Dlatego, że te wszystkie kary, które są na mnie nakładane, są nakładane na mnie przy całkowitym sprzeciwie opozycji. To znaczy, w Prezydium Sejmu jest sześć osób i trzy osoby reprezentujące opozycję. Tak różną opozycję, jak PSL, Platforma Obywatelska i Kukiz. Zawsze głosują przeciw karą nakładanym na mnie, przepraszam, Nowoczesna. I trzy osoby z PiSu zawsze głosują nad założeniem na mnie kary.
A nie czuje się
i wtedy, ale proszę posłuchać. Trzy osoby z PiSu głosują za nałożeniem kary, trzy osoby, wszystkie spoza PiSu głosują przeciw i wtedy jednoosobowo decyzję podejmuje, ponieważ 3-3 pan Kuchciński. To nie jest kara nałożona przez prezydenta, tylko przez pana Kuchcińskiego i Terleckiego. Gdyby, ja myślę, że ja się często spotykam z ocenami wyborców, czasami również krytycznymi. Ludzie podchodzą do mnie na ulicy, mówią, proszę pana, nie podoba mi się pana zachowanie w Sejmie, ale proszę mi wierzyć, że 90% ludzi mówi, proszę pana, trzymam za pana kciuki, ściskam kciuki, bo to, co z panem robią, jest niegodne, a karę powinien dostać Kuchciński. Jakie kary?
Bo dość głośno jest o panu, bo kiedy przyglądamy się różnego rodzaju posiedzeniom Sejmu, czy pana wystąpieniom, to nagle dochodzi do jakichś takich akcji, jak na przykład ta z bucikami położonymi przed prezesem.
Ale czy pani wie, dlaczego ja to zrobiłem?
Bo demonstrował pan swoje poglądy.
Nie,
sprzeciw.
Sprzeciw mój. Bo ja cieszę się za to i dziękuję pani za to, co pani powiedziała, bo ja te buciki rzeczywiście położyłem przed prezesem. Politycy PiSu kłamliwie mówią zawsze, że ja rzuciłem tymi bucikami. Kiedy rzucił nimi pan Terlecki? Rzucił, no próbował rzucić we mnie, rzucił. Po prostu nie wiem, czy rzucać butami w Sejmie to się powinno. Moim zdaniem nie. I tutaj Terlecki przekroczył granicę. Wie pani, to dotykamy sprawy bardzo poważne. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Jestem wychowany w rodzinie katolickiej. Jestem człowiekiem wierzącym, który nie kryje, że ma problem z polską hierarchią. Ma wtedy, kiedy słucham polskich biskupów, bardzo często niestety odnoszę wrażenie, że oni zapomnieli i tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, i tego, co uczył Pan Jezus. I nie słuchają papieża Franciszka. Mówią zupełnie coś innego. Używają języka nienawiści. A mam do nich ogromny żal za to, że ukrywają pedofilię w kościele, bo nie wszyscy księża są pedofilami, ale dzisiaj przez takie ukrywanie cierpi cała instytucja i cierpią te dzieci, które są prześladowane. Ja położyłem te buciki z prostego powodu, dlatego że uważam i jestem w stanie tą tezę udowodnić, że pan Kaczyński i przede wszystkim pan Ziobro wiedzą, ukazał się raport Episkopatu Polski, który mówi o ponad 300 księżach, którzy ponad 700 dzieci molestowali. I proszę sobie wyobrazić, że mimo, że to Episkopat Polski ten raport stworzył i przyznał się do tych przypadków, to chyba w jednym tylko przypadku z tych ponad 300 prokuratura wszczęła postępowanie.
To jest gwarantuję problem pani, dość poważny,
no, oczywiście.
I ostatnio bardzo szeroko komentowany.
Wie pani, to jest oburzające, bo to, że dochodziło na przestrzeni lat do takich zdarzeń, ja tego nie usprawiedliwiam, ale największym grzechem jest to, że my już dzisiaj o tym wiemy, Kościół się do tego przyznał, a państwo polskie, dlatego że PiS uważa, że to jest sposób na krycie Kościoła, a tak
a
nie jest.
Pana
nie wstrzyma postępowań w tej spierze, są bezkarni.
Jednopłciowych.
Nie wiem, co ma ta sytuacja, znaczy rozumiem,
to
że pan
znaczy,
nie
pytam,
łączy tych spraw.
Bo mówi pan, nie łączy tych spraw, ale mówi pan o tym i mówi pan o swojej wierze, mówi pan tak. o Franciszku, dlatego pytam.
Mój stosunek jest dokładnie taki sam jak Franciszka. Ja przypomnę, że papież Franciszek pytany na pokładzie samolotu, jak ocenia związki jednopłciowe, powiedział, zacytował Pismo Święte, powiedział, a kimże ja jestem, żeby was oceniać? Był to odebrany, ja to tak odbieram, jako wsparcie, bo czym jest chrześcijaństwo, prawdziwe chrześcijaństwo? Jest najpierw dostrzegać trzeba w kimś, nie jego grzech, ale człowieka, trzeba dostrzegać w nim jego wrażliwość.
Mówi pan tak, jakby próbował szukać porozumienia oczywiście, na tej politycznej platformie, powiem.
Nam jest potrzebne porozumienie.
Tak, ale Artur Szałabawka mówi, że to wcale tak nie do końca jest, ponieważ Platforma ma hejt i agresywne zachowanie wpisane jakby w swoje działania.
Wie pani, niech pani sobie przejrzy kroniki, ja już nie mówię o jakichś tam Mateckich czy innych, ale niech pani sobie przejrzy kroniki, to jest chyba tak się nazywa ten program, którego nie kryję, staram się nie oglądać w telewizji publicznej w Szczecinie. Co pan Szałabawka, który jest stałym komentatorem, bo tam jest, te materiały są fajne, bo one są o Platformie, codziennie jest materiał, jaka straszna jest Platforma i nie wypowiada się nikt z Platformy, bo nikogo z Platformy o to nie pytają. Tylko codziennie komentuje pan Szałabawka, który mówi, taka Platforma jest potworna. Czymże to jest, jak nie hejt? Ale ja nie będę się odzajemniał tym samym. Natomiast muszę powiedzieć rzecz bardzo ważną, o której mi zależy, o pani mnie to zapytała, a nie odpowiedziałem. Ja jako poseł nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, oczywiście znaczna część, nie wiem, może nawet większość, chociaż trudno to dzisiaj powiedzieć, w Polsce Polaków to katolicy, ale my nie tworzymy prawa dla katolików, tworzymy prawo dla wszystkich. Jeżeli w Polsce są ludzie, którzy żyją w jednopłciowych związkach, a wiemy, że są i nie pojawili się nagle, czy nie pojawili się, tak jakby chciał Kaczyński, z wejściem do Unii, nie Unia Europejska ich przyniosła, ale Unia Europejska przyniosła pewien standard. A standard polega na tym, że jeżeli tacy ludzie są i są obywatelami, mają pełni praw, to obowiązkiem państwa jest zaakceptować ten fakt. I ci ludzie mają prawo, żeby państwo rozpoznawało ich związek jako coś, co istnieje. Dlatego ja zagłosuję, mimo tego, że uważam się za katolika, zagłosuję za związkami partnerskimi.
A uważa pan, że powinni wychodzić na ulicę i manifestować swoje poglądy czy przekonania?
Ja myślę, że ja jestem człowiekiem heteroseksualnym, natomiast jestem bardzo życzliwy i jeśli mógłbym im radzić, to powiem tak, oczywiście, że mogą, mają prawo. I porównam tak tym, którzy się oburzają. Powtórzę też znowu Kaczyńskiego, który wczoraj w tej Wielkopolsce powiedział, jacyś przebierańcy chodzą po ulicach. Wie pani, ja chodzę na parady równości i jak porównam ludzi na paradach równości, to oni są ładniej ubrani niż pan Kaczyński. Mają buty wypastowane, nie mają łupieżu i są uczesani. I jeżeli miałbym... Ale ja nie nazwę przebierańcem pana Kaczyńskiego. Nie nazwę.
Natomiast... Uważa pan, że powinniśmy akceptować
natomiast, oczywiście,
tego typu prawo do manifestowania swoich
poglądów. Czy ktoś pyta katolików, czy mają prawo, kto im dał prawo chodzić w procesjach Bożego Ciała? Nie pyta nikt. I katolicy mają prawo manifestować, i środowiska LGBT mają prawo manifestować. Ale jedną ważną rzecz, radzę im wszystkim, bo to nie jest dobry stereotyp. Ja znam wiele osób homoseksualnych i to nie są ludzie, którzy chodzą w różowych butach albo w różowych rajstopach i są przerysowani. I wydaje mi się, że tworzenie takiego obrazu, że gej to jest człowiek, który, nie wiem, chodzi niekompletnie ubrany, służy Kaczyńskiemu, służy PiS-owi, służy tym, którzy są nietolerancyjni. Więc myślę, że powinniśmy upowszechniać wizerunek, pokazywać, że gej jest normalnym człowiekiem. A osoby homoseksualne to nie są osoby, które mają jakiś, nie wiem, ich seksualność jest czymś ważniejszym dla nich niż dla osoby heteroseksualnej. To jest taka sama...
Teraz zmienię odrobinę temat, bo zapewne moglibyśmy długo o tym dyskutować, natomiast czas nam się kończy. Czy polska służba zdrowia rzeczywiście, jak mówi wspomniany już przez nas Terlecki, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, uchodzi za jedną z najlepszych w Europie?
No nie uchodzi. No to jest po prostu... No, to jest takie odklejenie od rzeczywistości. Pan Terlecki korzysta po prostu z przywilejów. Korzysta z tego, że jest posłem partii rządzącej i wystarczy, wykona jeden telefon i wszyscy zrobią mu wszystkie badania, a potem go od razu przyjmie lekarz. Widzieliśmy to, jak Kaczyński chorował, kiedy dyrektor szpitala biegał mu z kulami.
To w takim razie, co powinniśmy zrobić, żeby uzdrowić
sytuację
w służbie zdrowia?
Trzeba zwiększyć nakłady, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Spośród krajów OECD mamy najniższe nakłady na służbę zdrowia i to się odbija, bo myśmy dużą pracę wykonali. Myślę, że każdy, tutaj w Stargardzie również, jeżeli odwiedzicie szpital państwo i porównacie, jak on wyglądał 10 lat temu, to zobaczycie, że myśmy ponieśli gigantyczne nakłady i polskie szpitale wyglądają dużo lepiej. Dzisiaj problem jest taki, że państwo oszczędza na procedurach, znaczy nie wykupuje, NFZ nie wykupuje usług.
Dyrektorzy szpitali twierdzą, kiedy wprowadzono sieć szpitali, tak, zaczęły się problemy, natomiast
się
poseł Rafał Mucha mówi, że to nie do końca jest tak, bo te problemy zaczęły się za rządów poprzednich.
To proszę zaprosić tutaj dyrektora szpitala Stargardzi i zapytać, kiedy zaczęły u niego się długi, bo to jest szpital też zadłużony, jak większość szpitali dzisiaj w polskich. Na czym polega problem? Problem polega na tym, wyremontowaliśmy szpitale, zmodernizowaliśmy je, kupiliśmy nowoczesny sprzęt, a dzisiaj NFZ sztucznie ogranicza wydatki na te szpitale, Narodowy Fundusz Zdrowia. Efekt jest taki, że każdy dyrektor szpitala stoi przed dylematem albo leczyć pacjentów, albo wydłużać kolejki, albo zwalniać ludzi.
Nie mówiąc już o tym, w jaki sposób ich karmić.
I oni oczywiście, co robią dyrektorzy szpitali? Starają się iść środkiem, to znaczy z jednej strony wydłużają kolejki, bo zmniejszają procedury, z drugiej strony zadłużają szpitale i tak starają się iść do przodu. Mamy zadłużone szpitale, a ludzie coraz dłuższych kolejkach.
Jaka recepta
Trzeba zwiększyć nakłady na służbę zdrowia, lepiej ją zorganizować, bo za chwilę nie będzie kim leczyć w tych pięknych szpitalach, a pacjenci będą mieli coraz dłuższe kolejki.
Jakie z pana perspektywy są najważniejsze sprawy tego regionu? Myślę o Pomorzu Zachodnim.
Oj, wie pani co, takie same w całej Polsce. W każdej dziedzinie są sprawy do załatwienia. My nie jesteśmy Arkadią, jakby chciał pan Terlecki. W wielu sprawach mamy problemy. Wspomniała pani o służbie zdrowia. Mamy problemy ze szkolnictwem. Samorządy...
Z infrastrukturą, domyślam się.
No, wie pani, no jak wyglądają drogi? Proszę pani, jadąc do Stargardu, jadę drogą, która powinna być 2 lata temu skończona. Węzeł Kijewo, który od pół roku tam nikt nie pracuje. Z drugiej strony wjazd do Szczecina, czyli od Kołbaskowa, droga, która już powinna być, jeszcze się nie zaczęła budować. My mamy zastój potworny, znaczy wszystkie inwestycje są bardzo mocno opóźnione.
Ponownie zacytuję tutaj posła Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że my działamy, natomiast nasi poprzednicy nie przygotowywali żadnej dokumentacji, nie prowadzili żadnych badań, na przykład tych geologicznych.
Znaczy to jest kłamstwo,
wpisywali
oczywiście
zadania do wykonania, ale bez źródeł finansowania.
Pani, ja podam przykład. Tylko jeden. Ja nie znam tej wypowiedzi pana Muchy, nie wiem, o którym projekcie on mówi, ale droga do Stargardu ten druga nitka.
Droga, myślę, że znaczy, mówił o zachodniej obwodnicy Szczecina.
Droga Stargard-Szczecin, druga nitka, Przecław-Warzymice, czyli Kołbaskowo do ronda Hakena, trójka, która w tej chwili jest robiona, i szóstka, która jest częściowo zrobiona, to są wszystko przetargi, które my rozpisywaliśmy. Oni dostali przetargi rozpisane tylko do rozstrzygnięcia. Te drogi, zgodnie z harmonogramem, powinny już dawno być gotowe. Źle wybrali wykonawców bardzo często, co widać. Nie potrafią tych przetargów odpowiednio przeprowadzić. Myśmy, naprawdę, ja 4 lata temu pamiętam w kampanii, trochę żartobliwie, ale też na poważnie martwiłem się, czy my naprawdę jesteśmy pewni, że PiS potrafi budować drogi. Dzisiaj wiem, taki spot nawet zrobiłem, dzisiaj wiemy, że PiS po prostu nie potrafi budować.
A martwi pana duża przewaga Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli patrzymy na sondaże przedwyborcze?
Będzie mnie martwić, jeżeli się okaże na mecie, że taka będzie. Ja jestem przekonany, że PiS po wyborach nie stworzy większości. Wie pani dlaczego? Dlatego, że oni są, wszyscy widzą już, nie zdobędą większości samodzielnej. Wydaje mi się, że dużej dozie.
Jeżeli obecnie ich poparcie na ilość mandatów, to jednak wychodzi, że będzie to rząd, który samodzielnie będzie.
Myślę, że to jest niemożliwe. To między nami różnica. Sprawdzimy 13. Natomiast proszę zwrócić uwagę, to dosyć charakterystyczne. Nie ma partii politycznej w Polsce. Nie ma żadnej, która ma szansę wejść do Sejmu, która wyobraża sobie współpracę z PiS-em. To pokazuje charakter tych ludzi. To są ludzie, którzy charakteryzują jedną rzeczą. Czy się znają, czy się nie znają, nie przyjmują do wiadomości, że ktoś może mieć rację. Oni muszą mieć rację w każdej sprawie i zawsze będą nas uczyć, jak żyć, jak się kochać, z kim mieszkać, jak spać, gdzie jeździć na wakacje, jak się ubierać.
A jak ocenia pan szanse lokalnych przedstawicieli z listy ugrupowania?
Bardzo wysoko cenię sobie mojego kolegę Marka Stankiewicza. Pamiętam, mieliśmy okazję razem pracować. Rozumiem, pani mówi o Stargardzie.
Tak? Między innymi.
Mieliśmy okazję pracować, bo może nie wszyscy w Stargardzie o tym wiedzą, ale ja byłem pierwszym pełnomocnikiem powołanym przez pana prezydenta Sławomira Pajora do spraw utworzenia parku przemysłowego w Stargardzie. Jeszcze tutaj w biurowcu w ZNTK kładłem podstawy. Podpisywaliśmy umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu, żeby ten park stworzyć na bazie ZNTK i lotniska, i wtedy ja mam ten honor, że przyjaźniłem się ze Sławkiem Pajorem, byliśmy razem radnymi sejmiku, jakoś bardzo młody jeszcze chłopak. Wtedy poznałem Marka Stankiewicza, który, przypomnę, był jego zastępcą, i to leżało w zakresie obowiązków Marka Stankiewicza, park przemysłowy, więc to jest jeden z ojców na pewno przy Sławomirze Pajorze, jako tym pierwszym ojcu parku przemysłowego, i trzymam bardzo za niego kciuki. Wszystkich Stargardzian namawiam do tego, żeby pamiętać o Marku Stankiewiczu na liście.
Podsumowując naszą rozmowę, Prawo i Sprawiedliwość podkreśla swoją wiarygodność, a czym zyskuje sobie poparcie Koalicji Obywatelskiej?
Ale czyja to była teza? Przepraszam, bo pani zabrzmiało, jakby to prezes mówił.
Jarosław Kaczyński. To jest cytat właśnie, Jarosława Kaczyńskiego niedawnego spotkania w Szczecinie, konwencji partii.
Wie pani,
w Szczecinie.
Ja pewnie jest więcej skromności. Uważam, że polityk, który śmie powiedzieć, tak jak Kaczyński, że tylko my jesteśmy dobrzy, a wszyscy inni są beznadziejni, jest po prostu głupim politykiem. W związku z tym ja tego nie powiem. Ja życzę Polakom mądrych wyborów i żeby szukali ludzi, którzy są w stanie współpracować, a nie ludzi, którzy mają poczucie, że wiedzą wszystko najlepiej. Bo mój tata zawsze mi powtarzał, jak byłem młody jeszcze: synku, uciekaj od tych, co wszystko wiedzą i od tych, co wszystko umieją, bo to są ludzie, którzy na wszystkich sprowadzają nieszczęście.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był Sławomir Nitras, poseł Platformy Obywatelskiej i lider szczecińskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.
Bardzo dziękuję pani za zaproszenie, a państwu życzę miłego dnia.
Dziękuję.